Temat jest o odwadze. Trzeba sobie powiedzieć na początku rzeczy takie, że walka ze strachem to jest coś, co jest absolutnie wszystkim znane. Tu nie wiem, czy Kornel na mnie nie popatrzy strasznym wzrokiem, kiedy powiem, że dzieciak jak jeszcze tam w brzuchu siedzi, to już reaguje na to, co się dzieje na zewnątrz. Czyli jak mu tam ślicznie grają, to reaguje inaczej, a jak mamę straszną, to reaguje inaczej. Może nie przewalę, jak powiem, że to tak jest. Chcę tylko powiedzieć, zaznaczyć, że...
Nie miałem
przykład dziecka. Nie miałem. Chcę po prostu zaznaczyć, że to nie jest jakaś rzecz taka, która by nas nie dotyczyła. Nawet powiem, że w jakimś sensie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Jak z wieloma różnymi rzeczami i pojęcie strachu i walki ze strachem dotyczy nas różnie i bardzo w różnym nasileniu i w różnych okresach życiu to różnie jest. To trochę mi zawsze przypomina, kiedy myślę o takich zjawiskach, przypowieść o talentach, którą Pan Jezus zostawił nam, kiedy ten Pan właściciel odjeżdża daleko i zostawia swoich sług i rozdziela im tam jakąś robotę do pozałatwiania, ale tam jest taki ładny dopisek w tej przypowieści. I dał im według możliwości. Tej przypowieści nie da się inaczej czytać, jeżeli nie ma w niej tego kontekstu, że kiedy rozdawał im to, czym mieli obracać, to dawał im według możliwości. I w bardzo wielu dziedzinach w życiu tak to funkcjonuje, kiedy chodzi o naszą umiejętność walki ze strachem, przezwyciężania go, to to jest dokładnie tak samo. Tutaj jesteśmy różni pod tym względem. Jedni są skrajnie bezradni, inni sobie z tym świetnie radzą. I oczywiście można by było powiedzieć parę zdań w stylu takim, że Pismo Święte tu naucza tak czy tak, albo jeszcze inaczej, tak jak to potocznie robimy, kiedy widzimy, że ktoś się telepie, nogi się pod nim uginają, mówimy: słuchaj, nie bój się. Oczywista bzdura, bo w ten sposób ani komuś pomóc nie możemy, ani tego stanu odmienić, ani jest to dorada żadna. I po takich krótkich uwagach ktoś rozsądny powinien mi zadać pytanie: no dobra, jeżeli to jest tak powszechne, tak nieuniknione, tak wszystko o tym dobrze wiemy, no to po co się tutaj wdrapałeś i właściwie żadnego to sensu nie ma, co nam chcesz tutaj powiedzieć? Otóż do końca tak nie jest. Ja jestem absolutnie żywym przykładem tego, czym jest walka ze strachem przez całe życie. Ci, którzy mnie dobrze znają, w waszym pokoleniu niewielu jest takich, którzy mnie dobrze zna. Ci, którzy mnie dobrze znają, znają tą moją tajemnicę, że z zewnątrz, gdyby na mnie patrzeć, trudno podejrzewać, żebym był człowiekiem, który jest małomówny, speszony, że się boi, że ma stresa i tak dalej, i tak dalej. Więc ponieważ to jest akurat nasz temat, mogę zrobić coś w rodzaju osobistego wyznania przed wami, że to jest moja walka całego życia. Ja jestem człowiekiem, który od małego dzieciaka jestem wystraszony, nieśmiały, który nigdy nie umie stanąć gdzieś w pierwszym rzędzie i coś zrobić. Wszystko, co potrafię zrobić, wynika tylko z tego, że całe życie walczę ze swoim strachem, który jest w środku we mnie. I kiedy pomyślałem o tym, jak Paweł mi zaproponował, żeby na ten temat mówić, to pomyślałem sobie, że może powinienem to zrobić, ponieważ na ten temat dużo wiem. I mógłbym wam opowiedzieć same przykłady, które by mnie może pokazały w życiu, sytuacje, w których ja się stykałem z tym zjawiskiem, to wszystko, co przeżyłem i co jak gdyby ukształtowało mnie na jakąś modłę, dało mi pewną umiejętność radzenia sobie z tą rzeczą trudną, I być może w waszym wieku, gdybym trochę poopowiadał dłużej, bo to wymagałoby dużo czasu, to wielu by z was mogło, może pomogło nawet, ponieważ z tymi rzeczami się na pewno stykacie. I to, z czym ja w życiu się zmagałem w tej dziedzinie, gdy tak patrzę i do tyłu i się obracam za siebie, to było w bardzo wielu dziedzinach. To nie jest tak, że w jakiejś jednej dziedzinie ja jestem człowiekiem na przykład stremowanym czy speszonym. Pamiętam taki moment w życiu na przykład, kiedy płynąłem w oceanie, w prawdziwym oceanie, miałem płetwę, maskę, skafander i przyszło mi opłynąć przylądek, to mogło mieć 3 kilometry, może nie więcej. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że gdyby się cokolwiek przydarzyło, to nikt mnie nie znajdzie. To po prostu, to było takie miejsce, gdzie trudno było nawet bardzo szukać. Wiecie, nagle poczułem taką rzecz, którą się rzadko w życiu czuję, że jeżeli ja się jakoś wewnętrznie nie uspokoję, to spanikuję i jest po wszystkim. Do świadomości mi doszło, że ja się muszę ogarnąć w tym momencie, bo myśli, które mnie nachodzą, są przerażające. Kiedy dochodzi do człowieka taka totalna bezradność, taki strach, że ja nie dam rady, że mam pełną świadomość, że ja po prostu mogę nie dopłynąć czy coś tam. Ale miałem chwile inne też w życiu. Chwile takie, gdzie na przykład pracowałem na zagranicznej budowie, a ponieważ to było w czasach komuny i tak nikt naprawdę nie przejmował się wtedy kwalifikacjami, to pojechałem na tą budowę zupełnie nie w swoim zawodzie. Gorzej było tak, że zostałem mistrzem budowy w dziedzinie budowlanej, o czym nie miałem bladego pojęcia. I gdybym wam opowiedział, co działo się na tym łóżeczku na piętrze, na którym spałem, kiedy przychodził wieczór i ja wiedziałem, że następnego dnia muszę iść do pracy i kierować tymi ludźmi i musi się tak stać, że ja się szybciej z nimi zaprzyjaźnię, niż oni odkryją, że ja nic nie wiem. Bo inaczej mnie zniszczą. Jak ja się z nimi nie zaprzyjaźnię, bo oni mi nie będą chcieli w tym pomóc, to oni mnie zniszczą po prostu. I tak wieczór za wieczorem. I powrót z pracy, kiedy jest ten króciutki okres jeszcze do wieczora, gdzie to można odsunąć, ale potem przychodzi ta chwila przed snem, ta króciutka chwila przed snem, ona jest czasem najcudowniejsza albo najstraszniejsza w życiu, jeżeli doświadczacie takich rzeczy. Taka krótka chwila, kiedy człowiek się musi zmierzyć z następnym dniem. I to cały wieczór bym mógł opowiadać, co się dzieje w człowieku, który jest w sytuacji takiej, że nic nie jest w stanie zrobić, a wie, co go czeka. Sytuacje takie na przykład, gdzie musiałem coś podjąć, coś takiego, że sam sobie musiałem szczerze powiedzieć, słuchaj, to cię przerasta. I zarazem w życiu podejmowałem się rzeczy, która mnie po prostu przerastała. Gdzie powinienem uczciwie powiedzieć, słuchajcie, nie biorę tego, ja sobie z tym nie dam rady, to nie dla mnie jest kompletnie. Ale widziałem, że nikt się za to nie weźmie, że trzeba coś zrobić, po prostu trzeba. Dla uczciwości, dla dobra może jakiegoś innego, trzeba się za to wziąć, wiedząc, że to jest ponad siły. I może dlatego jakoś tak łatwiej mi o tym mówić, bo jak to chyba Mark Twain kiedyś napisał, że odwaga to nie jest brak strachu. To jest umiejętność zapanowania nad nim. To jest ogromna umiejętność, która powoduje, że w trudnych, czasem stresujących chwilach w życiu potrafimy funkcjonować. Bardzo prościutkich, ale też w zasadniczych w życiu. Bywa tak, że sprawy, których wynika nasz strach, są sprawami zupełnie błahymi. Ale są rzeczy takie, od których zależy wiele, a czasem życie zależy. Czasem rozmowa, którą się przeprowadza, jest rozmowa o życiu, czyli o tym, jak się potoczą losy, moje, czyjeś. Czasem ta jedna rozmowa ma zadecydować o tym, czy sprawa się rozstrzygnie tak, czy tak? Czy stracę przyjaciela, czy zyskam pracę, czy miliony różnych innych rzeczy. I to, czy w tym króciutkim okresie zdołamy się na tyle opanować i wyluzować, że możemy normalnie mówić, normalnie się poruszać, normalnie zachowywać, czasem decyduje o sprawach bardzo, bardzo w życiu poważnych. Historia Gedeona. Ja ją przywołam. Tu mam różne rzeczy, co pisałem na papierku, jak myślałem o tym, ale jak mi się uda, to zajrzę. Wybaczcie, jak trochę może to być nieskładne. Wolę mówić o rzeczach, które wiem i czuję, niż te, co sobie przypomniałem. Mogę coś pogubić i czasem może zerknę. Historia Gedeona. To, kiedy się myśli o odwadze, to jest ładna historia, bo ona jest złożona. To nie jest tak, że chodzi o jakiś czyn. Kiedy popatrzymy na przykład, daję wam przykład taki. Młody Dawid staje naprzeciwko uzbrojonego faceta, ogromnego, wyćwiczonego w walce i trzyma w ręce proce, no i wypowiada tam te słynne słowa, to pamiętacie, bo one często na szkółkach padają, czy w wykładach, że a ja idę do ciebie w imieniu Pana zastępów, któremu ty urągałeś. I kiedy zadajemy tak z marszu pytanie, czy Dawid się bał? No to pierwsza odpowiedź pada, no nie, Pan Bóg był z nim, proce miał. No i wtedy ja mam takie coś, że się na chwilę zastanawiam i drugi raz sobie to pytanie zadaję. Słuchaj, stary, hola, powolutku. Bał się, czy się nie bał? Dawid mówi o sobie tak, że zdarzały mu się takie stresujące sytuacje, bo na przykład jak pas tam owce w domu, to na przykład pojawiał się lew albo niedźwiedź. Ha, no to ja nie muszę wam opowiadać, co znaczy, jak się pojawia lew albo niedźwiedź. I mówi, ja sobie dawałem radę z tym. Ale tu stoi wobec czegoś, czego nie zna. Też zauważycie w życiu, że kiedy mówimy o odwadze, to czasem umiemy się dobrze zachowywać w jakichś sytuacjach, które znamy. Wszystko zaczyna się walić, kiedy ta sytuacja jest nowa, kiedy jej nie znamy, kiedy to jest pierwszy raz, kiedy nie wiemy, co będzie dalej. Przed nim staje wojownik, z czymś takim się jeszcze nigdy nie zmierzył. I ma proce i wie, że to jeden kamień. Jak ktoś z was lubi sport, to zobaczcie, jak w sporcie można sport w tej dziedzinie podzielić na dwie takie kategorie. Są czynności sportowe, takie w cudzysłowie nazwie, które dłużej trwają. Mecz na przykład, gdzie da się wiele rzeczy odwrócić. Można się sprężyć, nie wiem, w szatni, zdopingować się, coś zrobić. Ale są dyscypliny sportu, skok wzwyż. No nic się nie zrobi. Jak już się człowiek napędził, już te kroki wpadają w swój rytm, to już się nic odwrócić nie da, nic zmienić. To jest ten Dawid z procą. On wie, że ma jeden kamień, bo jego atutem jest zaskoczenie. Tam w tej sytuacji widać wyraźnie, jak ten Filistyn się wyluzował, normalnie się wyluzował. Przyszedł szczeniak jakiś i wymachuje procą. No. Odsunął przyłbicę i po prostu tego chłopaka olał. I Dawid wie, że musi to wykorzystać, ten ułamek czasu. I ma jeden rzut tylko. Czy się bał? Patrzę na Gedeona. Historia Gedeona zaczyna się dla mnie prześlicznie. Nie wiem, jak jest w waszych tłumaczeniach, bo ja nie sprawdzałem, powiem uczciwie, ale powiem od razu, jak mi się ogromnie na początku podoba takie zdanie. A oto przyszedł anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Ebiezera. Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. Gedeon ukradkiem młóci zboże, a anioł przyszedł, usiadł i patrzy się na niego. Kapitalny obrazek. To nie jest tak, że Gedeon ma wizję, że jakaś chwała, że tutaj nagle nie wiadomo, co się... Nie. Anioł siedzi i przygląda się Gedeonowi, a potem mówi, Witaj, odważny człowieku. Co anioł zobaczył tak naprawdę, to jest trudno powiedzieć, bo czasem, wiecie, z ruchów człowieka ogromnie widać wiele rzeczy. On trzyma ten cebit, wali po tym zbożu, tam młóci, tłucze się. Ale człowiek wystraszony to zrobi inaczej. Człowiek, który jest odważny, zdeterminowany, zrobi inaczej. To człowiek, który nie ma innego wyjścia, mimo że jest w strachu, zrobi to inaczej. Anioł patrzy na niego. Sytuacja jest dosyć paskudna, bo jak cofamy się wcześniej, to czytamy tak. A ręka Madianitów zaciążyła nad Izraelitami tak, że przed Madianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miejsca obronne. Czyli to nie była taka zabawa, że była jakaś okupacja i można sobie było chodzić. Nie, po prostu był blady strach, padł na Izraela. A ci ich pilnowali. Co dało się, to złupili oczywiście i żyli sobie z nich zupełnie przyzwoicie. A Geodeon tłucze cepem, a anioł patrzy na niego. I mówi, chłopak, podobasz mi się. Mówi, jesteś odważnym człowiekiem. I kiedy mówimy o tym, czy jest w historii Gedeona pokazana odwaga, anioł to widzi od razu. Co widzi anioł? On nie widzi odważnego czynu tyle. Oczywiście to ukradkowe klepanie tym cepem musiało być aktem odwagi wobec tego, co wcześniej przeczytałem. Ale anioł nade wszystko widzi pewną predyspozycję tego człowieka. Tu znowu jest taka uwaga. Zobaczycie, że my się tak różnimy między sobą. Że ktoś może w życiu nigdy wielkich, heroicznych czynów nie dokonywać. Ale potencjalnie jest człowiekiem zdolny do tego. Będziemy widzieli po bardzo drobnych rzeczach, będziemy mieli przyjaciela swojego, czy to jest odważny człowiek. I może nie dojść nigdy do wielkiego incydentu, ale te drobne zachowania jego świadczą o tym, że w razie czego mamy oparcie. Ten gość nas nie zawiedzie. To jest twardziel. To jest facet, z którym ja mogę różne rzeczy przedsięwziąć. Tu ciekawa socjologiczna uwaga. Kobiety, które uważa się za słabą płeć, potrafią być bardziej odważne i bardziej zdeterminowane niż mężczyźni. To jest ciekawostka. Nie wiem, to jest kwestia może motywacji, to jest coś takiego jak samica lwa, która ma szczeniaki, a coś im chce tam te szczeniaki. Mają kobiety, potrafią bardziej i z większą determinacją walczyć o swoje. I anioł mówi, wiesz co? Ja cię użyję i ty wyzwolisz naród od Filistynów. Rozmowa się dziwnie toczy, bo Gedeon wcale nie jest pokorny. Gedeon zaczyna od razu tak, słuchaj, no to dobrze, będę czytał, żeby nie krzywić tekstu biblijnego, przeczytam ten fragmencik. Mówi tak, wybacz panie mój. To wybacz to nie jest wybacz. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Oto Gedeon nie jest płaski przed aniołem. Mówi, wybacz panie mój. Hola, hola, byśmy powiedzieli po polsku. Przepraszam, jeżeli ja tutaj tekst naruszam, ale myślę, że go tu bardzo nie naruszam. Jeżeli Pan jest z nami, to skąd przychodzi to wszystko, co nam się przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc, czy Pan nie wywiózł nas z Egiptu? A teraz oto Pan nas opuścił i oddał w ręce Madianitów. Gedeon robi aniołowi wyrzut. Mówi, słuchaj, nie widzimy Pana. Ty mnie gdzieś posyłasz, Pan mnie gdzieś posyła, ale to, tu nam opowiadają o chwale Izraela, o wielkich rzeczach. Ale co? Ale my tu mamy niewolę. Gedeon jest, powiedziałbym, w jakiś sposób lekko bezczelny, ale to jest bardzo uczciwy człowiek. Bo kiedy anioł mówi tak, słuchaj, no to dobrze, to zróbmy dowód na to. I tam pamiętacie, Gedeon składa ofiarę, anioł dotyka kamienia i ogień ogarnia ofiarę. I już nie ma dyskusji między nimi. Gedeon jest bardzo uczciwy w tym, mówi, tak, rozumiem. Gedeon ma jeszcze jedną cechę. Kiedy potem Pan przemawia do niego już po jakimś czasie, mówi: słuchaj, pójdziesz i zburzysz to wszystko, co tam widać, ten cały kult tam na górce. To Gedeon nie jest z tych ludzi ślepo odważnych. Aha, jak mi Pan powiedział, tam ofiara spłonęła, no to biorę pół swojego domu i robimy hura na to wzgórze i walimy te... Tam chciałem powiedzieć krzyże, przepraszam. Czek ma już ostatnio po tych telewizyjnych... Dobra. I wali te gaje tam, jakieś stele, nie wiadomo co jeszcze przewraca. Gedeon idzie w nocy. Gedeon idzie w nocy. Bo Gedeon mówi tak: Pan mi nakazał, to ja to zwalę. Ale mówi, tam napisane, że bał się trochę, ale mówi, no wypełnię wolę Bożą, ale lepiej to zrobić tak, żeby nie mieć dodatkowych kłopotów i narażać się niepotrzebnie. To słowo narażać się niepotrzebnie jest ważne w przypadku, kiedy mówimy o odwadze. Odwaga jest czymś innym niż szaleństwo. Odwaga jest czymś bardziej chłodnym. Odwaga jest czymś bardziej, co wynika jak gdyby z tej wewnętrznej walki w człowieku, nie z obłędu, że oto ja rzucam się z butelką benzyny pod czołg, ponieważ przed chwilą mi zastrzelili żonę. Wiecie, co chcę powiedzieć? O tym, że człowiek może w wzburzeniu, w fizjologicznym amoku dokonać czynów heroicznych. Ktoś powie, co za odważny facet. Ale następnego dnia, jak przyjdzie do prostej rzeczy, kiedy mają zrobić na chłodno, to tego nigdy w życiu nie zrobi. Tylko w tym momencie, kiedy wszystko mu jest obojętne i oszalał, to zrobi wielką rzecz. Gedeon organizuje to zupełnie na chłodno. 10 ludzi z rodziny, w nocy idziemy, robimy tam porządek na górce i spokój. Gdzie widzimy dalej Gedeona? Gedeona widzimy dalej jeszcze potem, kiedy Pan Bóg mu mówi już, słuchaj, konkrety teraz. Będziesz jednak walczył. Kolejność jest ciekawa w następnym przypadku. Gedeon zwołuje chętnych do bitwy. A potem, pamiętacie, ten słynna próba Gedeona, kiedy mówi, kładę tutaj garść wełny. Chciałbym, żeby ona była mokra, a ziemia sucha. To się przekonam, że to jest od Ciebie. I potem na odwrót. Ale zauważcie kolejność. To nie jest tak, Panie Boże, tu mi cud potrzebny, to ja zwołam tych ludzi wszystkich i będziemy walczyć. Nie, Gedeon jest uczciwy. Po jednym dowodzie, który anioł mu dał wcześniej, on nie ma wątpliwości. Najpierw zwołuje całe zgromadzenie. Jest tam jeszcze jedno ważne zdanie, ciekawe bardzo. Napisane jest, że poczuł ducha. Dosłownie to jest napisane... Ale duch Pana ogarnął Gedeona, który zatrąbił wróg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. No i tutaj dochodzimy do momentu, który chciałbym przesunąć trochę dalej, o nim powiedzieć, ale to nie jest też tak, że to jest wyłącznie odwaga, cywilna odwaga, jak gdyby samego Gedeona. Gdzie ogarnął go duch Pana. Coś stało się jak gdyby dodatkowego, co Gedeona wzmacnia w tym momencie. Przelatuję tą historię jeszcze dalej, ja potem będę do tego nawiązywał trochę. Następnie widzimy go, jak już widać, że bitwa jest nieunikniona i teraz jest ten odsiew. Pamiętacie? Zebrało się, liczyliście ile tam w sumie się zebrało na początku? Coś 20 tam? 32 tysiące, nie? I najpierw ubywa bardzo dużo. Bardzo fajnie, podoba mi się to uczciwe postawienie sprawy. Słuchajcie, kto się boi, to do domu. I ludzie bez obciachu po prostu powiedzieli, boimy się. I chyba 3/4 albo lepiej poszło z powrotem do domu. I zostaje, dobrze pamiętam, 300. Tak? Nie, ale na końcu zostaje 300 Spartan. Tak mi się to kojarzyło właśnie. Zostają na końcu 300 i powiem Wam, z czym mi się ta sytuacja kojarzy. Ona mi się ogromnie kojarzy z czymś, co będzie później już w czasach królów, kiedy jest umowa między prorokiem Samuelem a pierwszym królem Izraela Saulem. Mówi mu Samuel tak, słuchaj, czekaj na mnie, ja przyjdę do ciebie do Mispa. Nie mówi ani kiedy, ani co to będzie za... Nic. Kiedy go namaszcza na krowę, mówi, będzie taki moment, ja przyjdę do ciebie, czekaj na mnie. A jak wygląda to, czekaj na mnie. Wygląda tak, że Filistyni wokoło, ludzie zaczynają uciekać, zaczyna ludzi ubywać, Samuel zostaje sam, trzeba podejmować decyzję, Samuela nie ma, ludzie znowu uciekają, Saul się waha, nie wie co zrobić, w końcu pęka i składa ofiarę bez Samuela. Gedeon nie pęka. Ciekawe, popatrzcie, bo sytuacja jest dość analogiczna. Armia się zgromadziła, no to mógł Gedeon się dobrze poczuć, no bo jest z kim walczyć. Ale nagle za pierwszym razem od razu większość do domu. A potem jak zostaje mu 300 ludzi, wiecie co, że to można ze strachu oszaleć. Bo już się podjął walki, tam już wojska na dole czekają przeciwnika. Zostaje 300 ludzi. Gedeon nie pęka. I myślę, Pan Bóg jest... Ja lubię Pan Boga za to. Czasem robi takie rzeczy dla ludzi. Mówi, wiesz co, nie pękłeś, to ja ci pomogę. Mówi, słuchaj, idź na dół tam do tego obozu i tam usłyszysz coś, co cię podbuduje. Jak gdyby... Bo Pan Bóg mógł tego nie robić przecież, nie? Mógł doprowadzić do bitwy bez tego małego incydentu. Ale jak gdyby tak podchodzi bardzo po ludzku do tego Gedeona. Mówi sobie, a jakbyś się bardzo bał, to weź sobie kogoś ze sobą, będzie wam raźniej. I on bierze swojego sługę i idą na dół i słyszy ten sen, który bardzo wiele mu wyjaśnia, że tam wisi panika w tym obozie w powietrzu. Że słowo Gedeon to już coś znaczy. Że ci ludzie nie bardzo są pewni tego, co się będzie działo. I wynik bitwy wiadomy. Wynik bitwy nie polegał na tym, że walczyli. Wynik bitwy polegał na panice. Co to jest panika? Skąd bierze się panika? Panika jest udzielaniem sobie nawzajem strachu. Popatrzcie, panika jest czymś odwrotnym do zbiorowego bohaterstwa. Tak jak ludzie nawzajem mogą sobie dodawać odwagi, tak, ludzie nawzajem mogą sobie odwagę odbierać. Stąd się panika bierze. Ona się bierze z pojedynczych strachów ludzi. Bo to nie jest tak, że nagle potrafi wybuchnąć zbiorowy strach. On gdzieś ma zalążek jakiś, ktoś się źle poruszy na moście zatłoczonym ludźmi, ktoś kogoś nadepnie, trzeci się przestraszy, a piąty już krzyczy w niebo głosy i nagle się robi z tego potworna fala i ludzie się tratują i jest mnóstwo zabitych. Tak powstaje panika. Panika powstaje tak, że się strach udziela. Ale tak samo dobrze udziela się w życiu bohaterstwo. O tym jeszcze powiem, bo powiem, najistotniejszą rzeczą naszego spotkania jest to, żeby porozmawiać o tym, jak sobie radzić ze strachem. Bo mamy mówić o odwadze, nie? Mówić o rzeczach konkretnych, jakichś praktycznych. Spanikowali. Tam Gedeon nie miał wiele do roboty. Jak wyjęli miecze, to już właściwie gonili tych, co uciekali. Normalnie spanikowali. Różne są na ten temat dywagacje militarne, co to znaczyło te zbany i pochodnie. Niektórzy domyślają się, że w tamtych czasach pochodnia znaczyła jakiś oddział wojska. Więc jak się tyle pochodni zapaliło, no to w wyobraźni coś się zaczęło dziać. No, różne są tłumaczenia. W każdym razie panika. Po prostu spanikowali i było po bitwie i była klęska. Strach bierze się z wyobraźni. Strach jest w ogóle niepragmatyczny. Strach bierze się z wyobraźni. Kiedyś nasi u teścia kopaliśmy szambo i tam siostra żony weszła na dół, ale ja wiedziałem, że ona się boi pająków. I takiego dorodnego krzyżaka znalazłem gdzieś tam w stodole, ale tego krzyżaka włożyłem do zamkniętego słoika. Twist. Normalnie szczelnie zamknięty twist i puściłem na sznurku na dół. I nagle zrozumiałem, że popełniłem błąd. Bo to, co się tam działo w tej dziurze, która nie mogła oczywiście wyjść bez drabinki, to mi uświadomiło, że totalny błąd, bo ta dziewczyna mogła tam po prostu odpaść. Ale pająk był w słoiku. Wiecie, co chcę powiedzieć? Strach jest tutaj. Strach jest tutaj, gdzieś w głowie. To jest nasza produkcja. Strach też działa tak, że podsycany będzie rósł. Albo kontynuowany będzie rósł. Strach działa tak, że działa przez kilka zmysłów naraz też. To nie jest tak, że coś zobaczymy, bo wiele rzeczy może być złożone naraz. Dam przykład taki przysłowiowy, podobno historycznie nieprawdziwy. Skrzydła husarzy, bitwa pod Kirchholmem, jeżeli ktoś historię lubi, wielka wiktoria, tam coś 15 tysięcy Polacy w Małą Garską też zniszczyli. Konnica jak jechała i te pióra robiły taki jakiś tam podobno straszny szelest i łomot, no i spowodowali panikę po prostu w przeciwnym wojsku, żeby bliżej trochę. Po co jest doping na stadionie? No doping na stadionie jest po to, żeby psychicznie zniszczyć drużynę przeciwną. Po to jest. Po to kibice dopingują drugą drużynę. Nie po to, żeby ich chwalić. Po to, tu nie o to chodzi, że kibice się cieszą, a strzelili nasi bramkę, hurra, cieszmy się. Nie. Ten totalny krzyk, łomot, to wszystko, co się dzieje na stadionie po jednej stronie drużyny, ma zniszczyć psychicznie drugą drużynę. Oglądałem kiedyś program o mistrzostwach Australii w jakiejś dziedzinie sportu, ale między innymi dobiła się do tych mistrzostw drużyna Maorysów z Nowej Zelandii. I pokazywali to jako ciekawostkę absolutną, ponieważ oni mieli nawyk, jak gdyby nabyty z pokoleń, zanim zaczynał się mecz, to oni zrobili cały taniec łącznie ze straszeniem przeciwnika. No coś rozkosznego. Widzicie, jak oni potrafili straszyć tą drużynę przeciwną, z którą za chwilę mieli zagrać, to no, może to groteskowo brzmiało, ale jest coś na rzeczy. Rozumiecie? Bo imaginacja, w głowie coś się dzieje. Dam inny przykład. Zaczyna się demonstracja. Ludzie idą w kierunku Bastylii. Idzie jeden, potem trzech, potem pięciu. Zbierają się w kubki. Ktoś coś zakrzyknął, ktoś tam kamień podniósł, ktoś coś zaśpiewał, ale jak dochodzą do Bastylii, to mają kamienie, łomy w rękach i to towarzystwo śpiewa. Wiecie, co znaczyła pieśń bojowa? Jak zaśpiewali przed bitwą taką pieśń, to z drugiej strony to się tak wszystko trzęsło. To jest gdzieś, dzieje się gdzieś tutaj. Oglądaliście chyba Gladiatora, myślę, że to taki dość kultowy był film, prawda? Tam jest fenomenalna scena, reżysersko jest fenomenalna scena bitwy w nocy, która się odbywa się z Gotami chyba, to jest jakieś barbarzyńskie plemię. Kiedy wiadomo, że oni w tym lesie są. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo nic. Wiecie, i ten moment tuż przed tym, aż się to wszystko ujawni, aż się okaże, ilu ich jest, co to jest, co się dzieje, jest straszny. Nie sam fakt, imaginacja w głowie, to coś, czego nie wiemy, co przed nami jest dopiero, co jest dla nas zupełnie nieoczekiwane, czego nie jesteśmy w stanie jak gdyby przewidzieć. To hodowane w głowie potrafi nas zupełnie wykończyć. Egzamin. Prosta rzecz. Egzamin. Jeżeli egzamin by był z dnia na dzień, trudny egzamin, jest prostszy niż jak jest za trzy dni. Jeżeli ktoś jest słabo psychicznie, mało odporny, to przez te trzy dni pielęgnuje w głowie myśl o egzaminie. Wiecie, to daje doła. To daje doła. To pielęgnowanie w głowie. Nie fakt, który jest. Inna rzecz jeszcze. Strach potęguje to, jak bardzo zależy nam na rzeczy. Prosty dam przykład. Idziemy załatwić pracę. Jeżeli nam jest obojętnie, czy będziemy tu pracowali, czy nie, to rozmowa jest spokojna. Ale jeżeli nam zależy, bo to jest jedyne najlepsze miejsce, gdzie możemy znaleźć pracę, a jest nas 100, a dostaje 3. Wiecie, o co chodzi? Ranga sprawy. Sytuacja, ta oprawa, z kim mamy do czynienia, jakiej klasy ludzie. Wiecie, to wszystko to jest imaginacja. Przecież ten rektor to jest taki sam facet jak ja. Jak nad tym się zastanowić, tak na trzeźwo całkiem, to jest taki sam gość ułomny, radosny, czy pijak, czy ja nie wiem, kto on jest. On jest może wykształcony w jakiejś dziedzinie lepiej ode mnie, ale tak w pozostałych dziedzinach, że on wcale nie jest lepszy ode mnie. Ale kiedy zasiada jako rektor w swoim rektoracie, a ja mam iść i wyskamlać urlop dziekański, bo tam już wszystko to już za mną jest, to już mi nic nie da, tylko muszę iść do samego rektora. Wiecie, to się nogi trzęsą, bo to jest ranga, bo to jest miejsce, znowu zaczyna tu gdzieś pracować w głowie i nasza imaginacja tak wygląda. Inna rzecz jeszcze, z czego korzystał często Alfred Hitchcock, kiedy kręcił swoje kultowe wtedy filmy, które straszyły. Na czym polegał chwyt Hitchcocka? Ano na tym, że to, co nas najbardziej przeraża, to jest też moment, w którym otrzymujemy jak gdyby informację o strachu. Hitchcock tak to realizował. Dzieje się coś strasznego, a potem jest ulga. Totalna ulga. Ta scena przeszła, wszystko wraca do normy, jest elegancko, jest cichutko, ten ktoś tam idzie już wyluzowany i nagle ta historia wraca. Wiecie, to dopiero jest straszne. Kiedy my nie jesteśmy przygotowani na to, co się stanie. Nie jesteśmy w ogóle z tym oswojeni. Z sytuacją nie jesteśmy oswojeni. To jest nowe dla nas, zaskakujące, dziwne. Nigdy z tym nie byliśmy. Coś, co nas czeka, ale nas się nie zdarzyło jeszcze nigdy. A wiemy, że sobie musimy z tym poradzić. Wjeżdżamy do dużego miasta i znamy jedną tylko drogę przez miasto. Jedziemy samochodem. I cały czas tylko tak, żeby tylko nie było przebudowy. Żeby tylko coś nie zmienili, bo zginę. Po prostu nie wiem, co zrobić. Raz mi się tak zdarzyło w życiu. Zagadałem się z moją córką, a poszło o muzykę klasyczną. Miałem w odtwarzaczu coś tam, nie wiem, a ona wyjęła i włożyła Mozarta chyba. Włożyła Mozarta. I 3 słowa może. I przejeżdżaliśmy przez Genewę. Normalnie na wprost. Były 2 rozjazdy, jeden po drugim. No i zanim powiedzieliśmy 3 zdania, no to ja już byłem po drugiej stronie miasta. Już nie było jak, tylko trzeba było miasta, które kompletnie go nie znałem. Żadnego GPS-a, nic, zupełnie, żadnej mapy. W obcym kraju całkiem. Wiecie, nagle coś się zaczyna dziać. Nieznane. W głowie. Straszne. Co? A jak będzie trzeba nocować? A nie wiadomo co jeszcze. A paliwa braknie. Miliony myśli niedorzecznych kompletnie. Bo przecież każda rzecz jest generalnie prosta, jak na nią spokojnie popatrzeć, to i się jakoś dogadać można i coś tam poradzić, ale tu się roi, w głowie się roi. Budzi się strach, który jest naszą imaginacją. I teraz przejdę może do tego, co najistotniejsze może dla nas, czyli do tego, co z tym wszystkim począć. Podoba mi się Gedeon, powiem wam. Gość ma coś w sobie. Nie jest szaleńcem. U niego nie ma czegoś takiego, że coś, o hura! Nie. Wszystko jest, patrzcie, ile on Pana Boga razy sprawdza, jak on sobie to układa, wszystko po kolei. On nabiera pewności. Zresztą Pan Bóg bardzo ładnie mu w tym pomaga. Mi się to też podoba. Jest taka współpraca między nimi. Gedeon robi kroki, odważne kroki, ale Pan Bóg mówi, Gedeon, fajnie. Jakby go klepał po ramieniu. Mówi, dobra jest. Patrz, pokażę Ci to jeszcze, mówi, to, tak to zrobimy. Wiecie, to jest fajne tam w tej całej historii, że oni między sobą współpracują, bo celem jest wyzwolenie narodu. I jesteśmy wobec strachu. Najpierw o fizjologii. Strach polega na tym, że jesteśmy rozkołatani wewnątrz. Jesteśmy psychicznie rozkołatani wewnątrz, jak gdyby nie ma żadnej stabilizacji w środku. Nie ma takiego punktu, na którym nasz umysł mógłby się nagle wyhamować i zacząć racjonalnie myśleć. To wszystko pędzi, jak gdyby zmysły każdy w inną stronę. umysł w inną stronę. Nie ma koordynacji żadnej między tym. Uwaga praktyczna. To jest uwaga, która pochodzi od alpinistów. Uwaga praktyczna. Kilka spokojnych oddechów. Nie wymuszonych. W naszym normalnym rytmie, tylko trochę głębszych. Po co się to robi? Robi się to mianowicie po to, żeby organizm, bo on jest niegłupi, żeby wszedł w rytm. Żeby z tego szaleństwa, takiego zupełnego nieopanowania, żeby wrócił do pewnego rytmu wewnątrz. Ponieważ nie mamy wpływu na przykład na bicie serca, czy na ciśnienie krwi, czy na inne tam rzeczy, tak? ale mamy wpływ na nasz oddech. Normalny, spokojny oddech, tylko troszkę głębszy, żeby wymusić powrót organizmu do stabilizacji, jakiegoś rytmu, w którym się powoli to zaczyna wszystko uspokajać. Druga dorada. Sytuację trzeba podzielić na kawałki. Obowiązkowo, to jest podstawowa rzecz. Tą straszną sytuację, która przed nami jest, trzeba podzielić na kawałki. Powiem wam, jak mi się na przykład zdarza, że muszę coś mówić. I to jest sytuacja trudna. Wiem, że będę musiał ważyć słowa, czy coś, ale ona to nie jest powiedzieć jedno zdanie, tylko więcej zdań. Co ja robię wtedy? Ponieważ nie jestem w stanie, to nie jest możliwość, że sobie napiszę tekst, bo ja to muszę powiedzieć. To ja w głowie układam sobie punkty zaczepienia, punkty, które są ważne gdzieś w głowie. Ja tylko tyle pamiętam. Ważne punkty. Inaczej mówiąc, cały ten problem tej wypowiedzi, tej sprawy, którą mam załatwiać, czy nie wiem, czy jakiegoś przemówienia, czy wykład, czegokolwiek, trzeba podzielić na części i jest sobie tak, jak się robi znaczniki w tekście. Bo tylko troszkę możemy zapamiętać. Reszta musi być jak gdyby swobodna, ale problem trzeba podzielić. Nie wolno przejąć się całym problemem od razu, bo zginiemy. To jest nie do ogarnięcia często. Albo sprawa jest długa, ciągnie się przez tydzień. Nie, dzisiaj załatwiam, to się da dzisiaj. Reszta nie istnieje. Nie ma. Dzisiaj da się tylko tyle. Jutro, jeżeli to się udało, pchnijmy to jeszcze taki kawałek. Rozumiecie, o czym chcę mówić? Po kawałeczku, po kawałeczku. Pamiętam taki okres, kiedy z Danielem Iwaniakiem żeśmy próbowali radia. Używam słowa próbowali, bo to jednak było jakieś raczkowanie w naszym życiu. Ale zaczynaliśmy od tego, że pierwsze dwie, trzy audycje były napisane. Ale powiedzmy sobie uczciwie, trzeba być geniuszem, żeby umieć tak przeczytać, żeby słuchacz nie wiedział, że ja czytam. Są ludzie, którzy potrafią tak to robić. Ja powiem, to bez jakiejś tam, bez wielkiego nadęcia, ja potrafię czytać. Nie mam z tym problemu. Ale dla słuchacza to zawsze, gdzieś zawsze jest spadka. Napisali. Że gdzieś jest spadka, gdzieś się zrobi zmyłem. No więc żeśmy chcieli od tego odejść. I robiliśmy właśnie w ten sposób, że znaczyliśmy sobie, robiliśmy sobie taki konspekt, który polegał tylko na hakach. Były tylko haki zaznaczone, że w tym miejscu to może być tak, a tu będzie tak, a tu to zdanie musi być, od niego się zaczepiamy. Jak siedzieliśmy, żeśmy audycję robili, nagrywaliśmy ją na przykład, to robiliśmy tak, żeśmy patrzyli w ten kontekst i tylkośmy do siebie mieli znaki. Jak czułem w głowie, że mi gdzieś pustynia, nie mogę się załapać, już koniec. Co miałem powiedzieć, to pokazywałem tylko i Daniel łapał to. Takżeśmy się wymieniali, uzupełniali, bo jeden nie był w stanie tego tekstu jak gdyby ciągnąć cały czas i go interpretować, czy tam mówić na ten temat. Tośmy sobie tylko przekazywali tekst. Ale o czym mówię? Wracam znowu do strachu, do panowania nad strachem. Problem podzielić. Czasem ogromny problem. Jest na przykład problem w rodzinie. Tak zamotane, że no żywcem nie da się nic. W małżeństwie się poklinowało. Nie wiadomo, jak się do siebie odezwać, co to, jak się tu rano obudzić, nie wiadomo co. Nie do przeskoczenia, słuchajcie, za jednym razem. Wiele rzeczy jest nie do przeskoczenia za jednym razem. Odrobinkę dzisiaj. Odrobinkę. Jutro znowu kawałeczek. To też daje to, że troszeczkę się czujemy pewni, bo jak się cośkolwiek udało, to być może dalej. To znowu jest, jak na ścianie ludzie wiszą, to znowu jest tak. No nie myślą o tym, że szczyt jest tam 15 metrów wyżej, bo jest pionowa skała. Tylko gdzie jest ten uchwyt pod rękę? Gdzie? Nie? Maca się tam, gdzieś nogą oprzeć. Jest. No to teraz oddech i dalej. No to tutaj teraz robimy hopka małego. Nie? Wiecie, co chcę powiedzieć? To dosłownie tak to jest. Bo za każdym razem trzeba sobie zgnieść to, że pod spodem jest przepaść, a ja mam jeszcze tyle do góry. Po kawałeczku, po kawałeczku, po kawałeczku. Inna rzecz, która już dotyczy całego zagadnienia społeczności. Gedeon, kiedy idzie tam do tego obozu, to zabiera swojego sługę. Boi się. Ile potrafi druga osoba. Doświadczaliście? Wiecie. Nie doświadczaliście? To wam mówię, spróbujcie. Ile potrafi druga osoba. Ja tak, kiedy się przyglądam najstarszej historii świata, kiedy Pan Bóg mówi, słuchajcie, wynocha z tego raju, to Adam wychodzi z Ewą. To jest piękne. Ja powiem, mnie to rozwala zupełnie. We dwoje wychodzą. Mimo, że Pan Bóg Adama wezwał na dywan najpierw i mówi, słuchaj, co narobiłeś, nie? Ale Adam jest solidarny z żoną. Jak mu dała ten owoc, to wiedział, świadomie to zrobił. To też go ugryzł. I wychodzą we dwójkę. Ja w mojej imaginacji poetyckiej, bo ja lubię takie rzeczy, ja widzę, że oni się tam za rękę trzymają. Wiecie, to jest jedyne, co mu zostało, ta dziewucha. I teraz zaczyna się życie, nic nie wiedzą. Nic. Ja sobie wyobrażam, jak wychodzą z raju i zmienia się na przykład krajobraz. I dociera do nich, że tu trzeba żyć. W tych warunkach trzeba żyć. Tu można dostać stresa, doła, nie wiem, co ze sobą zrobić. Ale jest ta dziewucha obok i trzymają się za rękę. Kiedy mówimy o strachu i mówimy o społeczności, to jest coś takiego jak dodawanie odwagi. Tu może bardzo krótka dygresja, ja się nie chcę rozgadywać, to jest w ogóle strasznie szeroki temat. Trzeba umieć dodawać odwagi. To jest to, o czym powiedziałem na początku. Nie można powiedzieć, nie bój się. To jest bez sensu, kompletnie bez sensu. Ale już jak się podejdzie i złapie kogoś za rękę, nic nie mówiąc, bo czasem słowa są zupełnie jak gdyby nie w fazie, nie? A czasem gest jest ważniejszy. Wiesz, taki gest to mówi, wiesz co, stary, nie rozumiem cię nawet, ale no nie bój się, no nie ucieknę, nie schowam się w myśl o norę, bo gdzieś tu będę obok ciebie. Często, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. To nie jest tak, że ktoś się wystraszył, tylko ktoś tak narozrabiał, że należałoby tupnąć nogą, powiedzieć, spadaj, nie chcę cię widzieć. Albo ktoś tak narozrabia, że jest okrzyknięty wielkim grzesznikiem. Tak przegiął, że nie ma jak tego pozbierać. I dlatego mówię, to jest wyższa szkoła. Ja w takiej sytuacji umieć dodać odwagi. Bo to też trzeba o tym wiedzieć, że najprostsze co jest, to jest dokończyć to złe, co się tam zaczęło robić. To jest proste. Stary, jesteś poza nami. Nie lubimy cię. Coś ty zrobił. Wiesz, w domu. Różne teksty, różne gesty. No nie. Wtedy umieć dodać odwagi, żeby ten ktoś dał radę się pozbierać. Wyższa szkoła jazdy. To wymaga dopiero delikatności, mądrości, umiejętności w życiu. Dodać odwagi. Po to jest też społeczność. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak śpiewamy pieśni, tak jak jest społeczność nasza jakaś, to robimy to dość beznamiętnie. Pieśni, one między innymi służą temu, żeby prowokować nasze emocje, na przykład odwagę. Jak śpiewali w więzieniu tam, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich, siedzieli sobie w więzieniu i śpiewali. Ktoś powiedział, wesoło im było. No bez sensu, nie? Że nie było im wesoło. dodawali sobie odwagi. Kiedy ludzie idą na rozstrzelanie, to sobie dodają odwagi. Rzadko bywa tak, że każdy jak bohater idzie. Nie, to ci ludzie wolą iść razem, wolą się za rękę złapać, wolą gdzieś być jeszcze w tej chwili gdzieś koło siebie. Społeczność. Pamiętajcie, społeczność to nie jest to, że my się spotkamy, żeby się cieszyć. My się spotkamy, żeby sobie dawać różne rzeczy. Na przykład dodawać odwagi w życiu. Co znaczy dodawać odwagi? Na przykład pokazać perspektywę. Powiedzieć, słuchaj, to jest dół w twoim życiu. Dół. Ale za tym dołem są takie i takie rzeczy. Wiesz, to można. Ja wiem, że można, bo ja tu miałem tak i tak. Można sobie nawzajem się wspierać i dodawać ducha. Ten przysłowiowy już moment, kiedy Jozue i Kaleb podtrzymują ręce i Mojżesza, nie? To jest inny kontekst, ale my często z niego czerpiemy, żeby pokazać, że człowiek czasem o własnych siłach nie jest długo w stanie wytrzymać. Szczególnie w niekorzystnych, w nieprzyjaznych warunkach. Wracam do mojego łóżeczka na górze, na kontrakcie. Wtedy zaczynało się wśród mojego pokolenia tak zwane poetowisko. Mieliśmy taką grupkę ludzi, co lubili pisać. No i spotykaliśmy się co jakiś tam czas, ktoś tam coś przyniósł, poczytaliśmy sobie coś tam to. I na tym łóżku swoim leżę i wiem, co będzie jutro. I przychodzi list, a w liście w środku jest tomik z poetowiska. To jest to coś, co jest najważniejsze w takim momencie. To znaczy, ktoś mi mówi, wiesz co, wyjechałeś, ale wiemy, że tam jesteś. Nie? To jest dodawanie odwagi. Poza tym jest też tak, że pewne rzeczy trzeba robić wspólnie. Na czym polega też dodawanie odwagi? Patrzę teraz na mojego przyjaciela strażaka. Nigdy nie jest tak w życiu, że można coś zrobić z wielką drużyną, samodzielnie, tylko dyrygując, rozstawiając, ustawiając sprawy. Dopiero jak jest paka, to da się coś zrobić. W każdej sprawie musi być paka ludzi. Trzeba umieć z ludzi zdejmować odpowiedzialność. Jeżeli coś robimy razem, nauczcie się zdejmować odpowiedzialność. Nie wiem, organizujemy kurs, zimowisko, coś tam. Nie zostawiajcie tego dwom albo trzem osobom. Bo to jest tym większe obciążenie, tym większy stres. Jeszcze tym bardziej, jak jest ogromny wysiłek i patrzycie na to wokoło, taka beznamiętność. Tak nie wiadomo, czy ci ludzie się cieszą, czy im to zależy, czy o co to chodzi w ogóle. I to jest taka szarpanina. A to jest takie proste. Każdy jakiś mały kawałek ma wziąć. Bo to zdejmuje odpowiedzialność. Jeżeli zdejmuje odpowiedzialność, to dodaje odwagi. Bo to, co w głowie się roi, że to nie ogarniemy, nie zrobimy, że to kiepsko wyjdzie. Kiedy nagle przychodzi jeden, weźmie troszkę, drugi troszkę, trzeci troszkę, to gdzieś to z głowy musi wywietrzeć. Musi zniknąć. Bo to się podzieli. Wspomaganie człowieka w odwadze polega na zdejmowaniu odpowiedzialności z niego. Współuczestniczenie albo branie sobie na grzbiet jego problemu. Oczywiście jest to strasznie wygodne. Narozrabiałeś, męcz się z tym. Nie, no chrześcijaństwem jest powiedzieć, słuchaj, daj kawałek na grzbiet. Że tu od razu zacytuję. Jedni drugich brzemiona noście. To nie tak, że każdy działa i będzie za to wszystko odpowiadał. Będzie. Ale jest inaczej, jeżeli kawałek z tego worka da się przerzucić na kogoś, ktoś chętnie przyjdzie i weźmie na siebie. I jeszcze taka uwaga. Tam jest to takie tajemnicze zdanie, że Duch Boży ogarnął Gedeona. Są sytuacje w życiu, kiedy się przestajemy absolutnie bać. Historia z mojego domu, mojej babci. Dom był w ogrodzie, w głębi I babcia była z gatunku ludzi, która się zawsze wszystkiego bała. Wszystkiego się bała. Ona, jak już przyszedł mrok, to ona z domu nie wyszła. Tak strachliwa była po prostu. A potem zmarł dziadek, z którym bardzo dobrze żyli całe życie. Ona była w nim absolutnie zakochana. I kiedy brakło dziadka, to jej życie przestało istnieć. To może jeszcze do was nie docierać, to znaczy, że jak kogoś braknie, to się załamuje całe życie, ale tak czasem bywa. Po prostu życie całe traci sens. I babcia przestała się bać. To może być niewiarygodne, ale babcia się absolutnie przestała bać. Czegokolwiek. Kiedy się przestajemy bać? Kiedy nam przestaje zależeć na życiu na przykład. Albo kiedy owładnie nami jakaś ogromna idea, gdzie wszystko inne jest małe i mało ważne. Mówi Jan w swoim liście. Miłość niweczy bojaźń. To też zobaczycie, że jak człowiek się zakocha, to są rzeczy, których by zrobił w innej sytuacji nie jest w stanie. Ale w tej sytuacji takiego jakiegoś szaleństwa umysłu jest w stanie zrobić. Jest odważniejszy, wie, że musi. Jest bardziej odpowiedzialny. Ponieważ jedne uczucia w nas wypierają inne uczucia. Zawsze te silniejsze wypierają te słabsze. Jeżeli jest uczucie silniejsze niż strach, to wyprze strach. Dam przykład inny, może bardzo banalny. Nie wiem. Wieża nad basenem. Jakaś trzeba skoczyć na dół. Dwóch potrafi, trzeci nie potrafi. A co ty? Nie pękaj. Mówię o kontekście, w którym jak gdyby prestiż w grupie, znaczenie, opinia, rzeczy takie, które są presją zewnętrzną, potrafią zniszczyć w nas odruch, taki odruch, że ja po prostu tego nie powinienem robić, ja się tego boję. Są rzeczy, które w nas niszczą strach. Strach przestaje istnieć. I tu by trzeba było dojść do tego, co jest jak gdyby no, istotą naszego rozważania. Że Gedeon otrzymał od Boga jeszcze dodatkową moc. I może być tak, że nasza bliskość z Panem Bogiem, przez którą rozumiem to, że my żyjemy z Nim, że On jest przez nas dostrzegalny w życiu. To jest to, co robi Gedeon, że sprawdza Pana Boga. Że my Go widzimy. Że my Go widzimy w życiu. Że zdarzają się takie rzeczy, że wiemy, że jest. Nie to, że wierzymy. Wiemy, że jest. Takie coś zaczyna powodować po iluś latach, że mówimy sobie, to jest racja. Tak to jest. I do wielu rzeczy zaczynamy nabierać dystansu i strach w najpierw najdrobniejszych, potem coraz większych rzeczach przestaje istnieć. Przestajemy się bać ludzi, sytuacji, opinii, spraw. Czy zdam maturę? Po 30 latach jest to bzdurne w ogóle pytanie. Bzdurne. O, maturzystka, tak? Ty jesteś maturzystka? Nie. Dagmara, maturzystka? Za 30 lat będziesz się śmiała z tego myślenia, które masz teraz. Bo to, czy masz maturę, czy nie masz, nie masz żadnego znaczenia w życiu. A popatrz, ile stresu przynosi. To nie ma żadnego znaczenia w życiu. Ważniejsze mieć sensownego faceta w życiu niż maturę. Ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Są rzeczy ważniejsze niż matura. Zrobisz ją za rok, może za 5, może wieczorowo, może w małżeństwie już. Wiesz, a popatrz, ile stresu w głowie, niepotrzebnego stresu. Więc mówię, uczucia wypierają następne uczucia. Jak człowiek stworzy świat, w którym się porusza, którego nic nie jest w stanie naruszyć, to pewne rzeczy przestają mieć znaczenie. Zaczynamy nagle widzieć właściwe proporcje w życiu, że to jest bzdet. To nic nie znaczy. Czego ja się boję? No nie załatwię tej pracy. Będę szukał dalej. Nie wiem, brakuje mi kasiory. No pożyczę, a coś zrobię. Ale nie kończy się życie tutaj na tym. I to, o czym mówimy, czego jak gdyby, do czego napędem jest Ewangelia. Do tego, żebyśmy my jak gdyby sami sobie stawali w poprzek. Bo to o to chodzi. W wielu dziedzinach Ewangelia służy temu, żebyśmy sobie stawali w poprzek. Mówili sobie nie. To jest bez sensu. Tego nie zrobię, a tamto, to o to warto powalczyć. Wbrew sobie, bo fizjologia, umysł, wszystko mówi nie, rób tak, bo tak jest wygodniej, łatwiej, przyjemniej jest. Patrz, tu masz już sukces. Ewangelia nas tego powinna uczyć, że trzeba umieć sobie stawać w poprzek. W strachu też. W strachu też. Ćwiczyć się do tego, że są rzeczy, które mówisz tak, nie, nie, odkręcę powoli ten słoik. I zajrzę, co tam jest w środku. Wiecie, jak się leczy taki syndrom strachu, który jest obsesją. Leczy się tak, że się oswaja z tym. Ze strachem czasami się trzeba umieć oswoić. Na przykład rysuje się takiego pająka na kartce i najpierw trzeba go na kartce dotknąć. Bo to dla niektórych jest niemożliwe, żeby dotknąć pająka na kartce narysowanego. No ale potem jak się uda na kartce, to można przez szybkę popatrzeć, jak chodzi. Wiecie, o czym mówię? Oswajać się. Ze strachem się można oswajać. I w życiu trzeba to po prostu próbować. Na drobnych rzeczach. Na takich, to jest dla mnie trudne. Nie. Przełamywać się w rzeczach drobnych, 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 drobnych. Nabierać człowiek pewności siebie. To jest to, od czego zacząłem. Kiedy jak pamiętam siebie z lat, nie wiem, końca podstawówki. Pamiętam, przyszło mi prowadzić pierwszy koncert w życiu w szkole muzycznej. No to jest fizjologiczne, ale prawie nie wychodziłem z tego miejsca, gdzie się wodę spuszcza. No, powiem wam, to był taki stres. Zdawało mi się, że ja słowa nie powiem. Kompletnie się do tego nie nadawałem. Kompletnie. Ale potem to jest mozuł całych lat. Jak sobie człowiek mówi, słuchaj, zrób to. Wyjątkowo teraz już. Nigdy więcej. Dzisiaj to zrób. Potem przychodzi następny. Wiesz, to może do spółki z kimś tam. Wiecie, oswajać, to trzeba oswajać. Trzeba umieć walczyć z tym, bo to nie można tak zdać się na coś, co tak z każdym grzechem, z każdą ciągotą. Można się albo poddać, albo mówić, nie, no powalczę. Ostrzegam, padnie się czasem. To nie jest tak, że jak się mówi powalczę, to się wygra. Czasem się padnie. Ale trzeba powalczyć. I o tym mówi Ewangelia. Ewangelia uczy nas stawać w życiu w poprzek siebie. Poprzek siebie. Jak popatrzycie na świat przyrody, który nas otacza, mówimy piękny, kwiatki kwitną. Fajnie. Ale jak popatrzycie, kto się kim żywi i jaki panuje stres i jaki obłęd panuje w dziedzinie zdobywania żywności, to jest przerażające zupełnie. I Pan Jezus mówi, słuchajcie, wy musicie to wszystko w sobie odwrócić, bo was jest z tych zwierząt dużo. W każdym z nas jest takiego dzikiego zwierzaka mnóstwo, że poszarpie drugiego o swoje. Że jak nie będziemy miał jedzenia, to zagryzie wszystko wokoło, żeby tylko przeżyć. Nie? Tacy jesteśmy. Już nie mówię o skrajnych przypadkach, ale nawet codziennych naszych. Jesteśmy kupą zwierzaków tak naprawdę. A ludźmi stajemy się dopiero wtedy, kiedy stajemy sobie w poprzek. Tego nas Ewangelia uczy. Wyżej, 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 wyżej. A potem jak już umiemy sobie stanąć w poprzek, to się nadajemy do tego, żeby innych podnosić na duchu, dodać im odwagi, podnieść ich trochę, pomóc im, bo to taką drogą idzie. Jeżeli jest się nieudolnym w stosunku do siebie, to się nie da nikomu innemu pomóc. Nie da mu się rad, nie ma się takiej techniki, nie ma się możliwości. Jak się samemu to tłukło przez całe życie i dawało z tym jakoś radę, to można komuś coś z tego przekazać. Patrzę na Gedeona i zdecydowanie mi się ten gość podoba. To jest odważny człowiek. Odważny człowiek, który z Panem Bogiem jest uczciwy, prostolinijny, nie cofa się. I Pan Bóg mu coś w rodzaju zaszczytu też daje w życiu, bo zaczyna się rozmowa tak, że on mówi to ja, Gedeon. Ja w swojej rodzinie jestem najbiedniejszy. A gdzie tu cały naród prowadzi? Pan Bóg mu mówi, słuchaj, nie, nie. Ty. i kiedy będziecie się lepiej znali, dobrze, różnie, nie wiem na ile się tak nawzajem znacie, to zobaczycie dziwną rzecz. Da się w ludziach odkryć rzeczy, których nie przypuszczaliśmy, że są. Tak można odkryć odwagę w kimś. Kimś, kto ma łagodne spojrzenie, który nigdy nie krzyknął, który nie pisnął, który nie tupał nogą. Jak go bliżej poznacie, zobaczycie, że to jest absolutnie odważny człowiek. A największe krzykacze to najczęściej są tchórze. Ci, którzy potrafią najwięcej wrzeszczeć i wszystko organizować, to potem jak przyjdzie wziąć sztandar i stanąć z przodu, to jakoś zachorowali, coś się źle poczuli, albo coś, może tam mama przyjeżdża jutro. Wiecie, chcę powiedzieć, że jak się ludzi pozna, to w środku widać. Pan Bóg zobaczył u Gedeona w środku. Gedeon, jesteś odważnym człowiekiem. To będziesz ty.